Szanowni Państwo, w znanej anegdocie młynarz skarżył się, że jego młyn każdego dnia przynosi mu straty. Słuchający tych skarg zapytali go, z czego w takim razie on żyje, skoro nieustannie musi do swego młyna dokładać. Na co młynarz odpowiedział, że żyje z tego, że ten młyn w sobotę i w niedzielę stoi. Nasz nieszczęśliwy kraj bardzo solidaryzuje się z Ukrainą, to znaczy może nie tyle z Ukrainą, co z władzami w Kijowie. O ile wiarygodność władz w Warszawie bywa podważana, a nawet otwarcie kwestionowana, o tyle wiarygodność władz w Kijowie wydaje się niepodważalna. Co tylko powiedzą, to na pewno jest prawdą, bo wiadomo, że jeśli ktokolwiek kłamie, to zimny ruski czekista Putin, który niedługo otrzyma tytuł ojca kłamstwa, podczas gdy z Kijowa chlusta na nas strumień dobra, prawdy i piękna. Najwyraźniej zarówno media niezależne, jak i te niepokorne musiały otrzymać taki rozkaz i zgodnie z nakazem świadomej dyscypliny, która znowu święci w naszym nieszczęśliwym kraju triumfy, z jednej strony wychwalają, a z drugiej groźnie kiwają palcem w bucie. Ale nie tylko groźnie kiwają, bo w przypływie dobrej woli mimowolnie tworzą też zręby nauki, którą Józef Stalin nazywał nauką przodującą. Starsi ludzie pamiętają, że za przedstawiciela nauki przodującej ojciec narodów uznał Aleksieja Stachanowa, górnika z Zagłębia Donieckiego, który obalił istniejące dotychczas w nauce normy pracy. Innym przedstawicielem nauki przodującej był Trofim Łysenko, parający się genetyką. Stalinowi szczególnie spodobało się przemienianie pyżu w pszenicę, czym Trofim Łysenko bardzo się chlubił. Toteż każdy, kto w Łysenkę nie wierzył, narażał się na wielkie ryzyko, nie tylko ze strony chorążego pokoju, ale również kolegów naukowców, którzy też chcieli podążać za nieubłaganym postępem. Kult Łysenki przetrwał nawet Stalina i na przykład w naszym nieszczęśliwym kraju profesor Kazimierz Petrusewicz z Polskiej Akademii Nauk wierzył w Łysenkę aż do roku 1964, co pokazuje, że Polska Akademia Nauk nie tylko teraz, ale również w przeszłości dobrze zasłużyła na opinię Parku Jurajskiego. Nauka przodująca pokazuje, że nie ma takiej rzeczy, jakiej naukowcy, a zwłaszcza funkcjonariusze poprzebierani już to za naukowców, już to za dziennikarzy niezależnych mediów głównego nurtu, nie zrobiliby dla świętej sprawy. A ponieważ naszą świętą sprawą jest obecnie Ukraina, a ściślej władze w Kijowie, to też w ramach odradzania się w naszym nieszczęśliwym kraju nauki przodującej, co i rusz pojawiają się coraz ciekawsze doniesienia. Kiedy okazało się, że władze w Kijowie pogodziły się nie tylko z utratą Krymu, ale również z utratą zbuntowanych obwodów na wschodzie, okazało się, że utrata tych terytoriów jest dla Ukrainy prawdziwym błogosławieństwem. Do Krymu bowiem, podobnie jak i do Doniecka czy Ługańska, Kijów musiałby dopłacać. Ale skoro zarówno Krym, jak i obwody Doniecki i Ługański przeszły pod kontrolę rosyjską, to teraz niech do nich dopłaca Rosja. Ciekawe, czy rząd w Kijowie dopłaca również do innych obwodów, na przykład Dniepropetrowskiego, bo jeśli tak, to po co właściwie trzyma go w obrębie Ukrainy? W ogóle skłania to do postawienia pytania, z czego właściwie żyją państwa? Czy z tego, że rząd dopłaca do poszczególnych prowincji, czy też z tego, że pracujący w tych prowincjach ludzie wytwarzają bogactwo, z którego utrzymuje się również rząd? Zdania w tej kwestii muszą być podzielone, bo pamiętamy, jak to przed referendum akcesyjnym byliśmy przekonywani, że kiedy tylko Polska zostanie przyłączona do Unii Europejskiej, to ona sypnie złotem i znowu będzie jak Zagierka. Ta propaganda ufundowana była na przekonaniu, że bogactwo bierze się z tego, że rząd, wszystko jedno, czy w Warszawie, czy w Brukseli, sypie forsą. Skąd ją bierze? Tajemnica to wielka, podobna do tej, o której wspominał młynarz z anegdoty. Z tego, że wszystko stoi, podobnie jak ten młyn, do którego przynajmniej w sobotę i w niedzielę nie trzeba było dopłacać.